Wszystkich radnych, panie i panów, witam pana wójta oraz władze gminy, panią Mariolę Dolińską, panią skarbnik, panią Reginę Piątkowską obsługującą biuro rady oraz pana sekretarza, pana Sławka Jaśnickiego. Witam panie i panów sołtysów, witam również wszystkich zaproszonych gości.
Media.
Pan wójt prosi również o powitanie mediów lokalnych. Pozwolicie Państwo, że usiądę.
Nie ma pierwsza.
Jest pierwsza?
Stwierdzam obecność na sali 13 radnych. Wiem, że pani radna Kucharska usprawiedliwiała swoją nieobecność. No niestety jesteśmy w okresie urlopowym, a wiem, że pan radny Pietrzak był i na pewno za chwileczkę dojdzie. To stwierdzenie wymagane jest po to, żeby uznać, że mamy kworum i że wszystkie nasze decyzje będą prawomocne. Proszę Państwa, zanim przyjmiemy porządek obrad, chciałbym wprowadzić kilka zmian. Otóż część z Państwa radnych już ma nowy porządek obrad, ale ja chciałbym oprzeć się na starym. Proponuję zdjęcie z porządku, który mieliście Państwo dostarczony, zarówno goście, jak i radni, punktu 8 udzielenia pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1186E. Miejscowości Galonka, gmina Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim. I ten punkt zostanie zgodnie zresztą z sugestiami na komisjach zastąpiony dwoma innymi projektami uchwał. To znaczy projektem udzielenia pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od ulicy Aksamitnej do ulicy Głównej w Kalonce w gminie Nowosolna oraz punkt, który w nowym porządku będzie punktem 10, udzielenie pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1186 ulica Aksamitna w Kalonce na odcinku około 1000 metrów w gminie Nowosolna. Wynika to stąd, że powiat oczekuje podjęcia od gminy dwóch uchwał zgodnych z tytułami inwestycji takich, jakie oni zawarli w swoich projektach. Podjętych uchwałach, przepraszam. Jednocześnie, jak jestem przy drogach, chciałbym też wprowadzić punkt, który będzie punktem 9, udzielenie pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu na wykonanie zadania remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E w miejscowości Kopanka w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na długości 834 metrów. Państwo radni mieliście możliwość jakby uzyskania informacji. Chodzi tutaj o taką sytuację, że po rozstrzygnięciu przetargu koszt inwestycji uległ zmianie. W związku z tym my mamy przewidziane środki wyższe. Aby te środki zmniejszyć, trzeba podjąć taką uchwałę. Następnie chciałbym też zgodnie z ustaleniami na wspólnej komisji zdjąć z porządku obrad punktu 9, który brzmiał przekazania przez gminę Nowosolna miastu Łódź zadania publicznego w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Nowosolna. Ten punkt będzie na kolejnej sesji wprowadzony zgodnie z propozycją pana wójta, zdejmiemy z dzisiejszego porządku obrad. Poza tym, jak już mówię o zdejmowaniu z porządku obrad punktu 11, dokonania zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze oraz punktu 12, zmian granic obwodów głosowania. Radni oczywiście wiedzą, informuję pozostałych, że Rada nie rezygnuje z rozpatrzenia tych projektów uchwał, jedynie przekłada celem szczegółowego dopracowania możliwości wprowadzenia zmian. I to są wszystkie zmiany, które ja proponuję. Ci radni, którzy mają tekst już nowy, mają tam mylnie wpisany punkt 11, także bardzo proszę o skreślenie tego punktu. Ja o tym wspominałem, tego punktu nie będzie. Nie będę odczytywał, chyba że Państwo sobie życzycie, ale wcześniej jeszcze zapytam, czy są jakieś inne propozycje zmian do porządku obrad? Proszę Pan Radny Jaskiewicz.
Panie Przewodniczący, zostawiam wniosek, aby Rada nie rozpatrywała punktu 15 aktu tworzenia samorządowej instytucji kultury. Kilka to z dwóch aktów. Po pierwsze to jest tak, jest inwestycja w trakcie jeszcze budowy, wykonywania, generowania jakichś takich kosztów do końca roku w tym zakresie również i osobowo moim zdaniem byłoby niezasadne. Proponowałem do tego tematu powrócić pod koniec roku z sumą przygotowania budżetu. Gdy będziemy rozpatrywać całościowo budżet i wówczas zastanowimy się nad tym, oczywiście nad zarówno powołaniem tej instytucji, jak i również strukturą organizacyjną oraz planem działalności, który przede wszystkim tutaj generuje określone wydatki w tej instytucji. I tylko tyle na ten temat. Dziękuję.
Rozumiem, że wnioskuje Pan o zdjęcie z porządku obrad punktu według starego porządku 13, według nowego 15. Proszę Pan Wójt.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Ja informowałem, z jakich przyczyn ja prosiłem bardzo o rozpatrzenie w tym terminie. Pana radnego Jackiewicza nie było w tym czasie na wspólnych komisjach. Być może, ja powtórzę, jeżeli sobie pozostali radni, zaproszeni goście tego życzą. Wynika to z tego, że procedura powołania to nie jest miesiąc czasu albo dwa tygodnie. Powołanie instytucji kultury łączy się z podjęciem uchwały, przesłanie to do nadzoru prawnego, przesłanie to do publikacji, uzyskanie numeru REGON, uzyskanie idzie do podmiot prawa, w związku z tym musi to być zarejestrowane, przyjęcie statutu i ja prosiłbym bardzo, że każda instytucja właściwie powoływana jest po to, żeby później przyjąć inwestycje. Inwestycja realizowana jest konkretnie pod Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii i taki wniosek został złożony o środki finansowe Unii Europejskiej. My mówiliśmy, że zostanie utworzona instytucja i teraz odejście od tego i powołanie tej instytucji może, ja nie mówię, że musi, ale może spowodować, że będą zastanawiać się w Urzędzie Marszałkowskim, jak i w innych instytucjach, które środki przydzielili, że mogą być kłopoty. W związku z tym bardzo proszę te pana Jackiewicza obawy, myślę, że są niezasadne, bo pozwolą na spokojne utworzenie. Natomiast środki finansowe są zabezpieczone w tym budżecie i nie ma obaw, że będzie generowało większe skutki finansowe. Chcę powiedzieć, że osoby, które będą ewentualnie etatowymi, będzie to zmniejszenie etatów w Urzędzie Gminy. Bardzo proszę, zwracam się szczególnie do osób, które rozumiem, że mnie poprą, a być może są w grupie, no tutaj myślę, że pan Jackiewicz nie występuje sam, tylko w imieniu grupy i bardzo proszę pozostałych radnych o wsparcie, jak również zabranie w tej temacie zaproszonych gości. Dziękuję serdecznie.
Proszę, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Panie wójcie, ja mam nie tyle obawy, co chcę mieć pełną jakby świadomość o celowości podejmowanych uchwał. Argumenty, które pan tutaj powołał, nie do końca również mnie przekonują, dlatego że jeżeli chodzi o środki unijne, to w moim odczuciu nie ma niebezpieczeństwa, że podejmowanie uchwały o niepodjęcie uchwały o powołaniu, ponieważ we wszystkich wnioskach występuje się nie na instytucje kultury, panie wójcie, pozwoli pan, że ja zakończę, nie na instytucję kultury, którą pan sugeruje powołanie, a na budowę Centrum Kultury i Ekologii. Także takiego niebezpieczeństwa nie ma. Zgadzam się o tyle z panem Jackiewiczem, że moje jakby rozeznanie w temacie prowadzi do tego, że przynajmniej dwa etaty muszą być zapewnione przy instytucji kultury. Ponieważ sięgałem i wiem, że nie może być innego rozwiązania jak prowadzenie wyodrębnionej księgowości. W związku z tym musi być również etat księgowy. Myślę sobie, że przewidziane środki w budżecie na działalność kulturalną mogą się okazać niewystarczające na realizację tych zadań wynikających z planu pracy Urzędu Gminy. Natomiast powołanie nowej instytucji dla mnie no, jakby tak przemawia, że najpierw to oddajmy, później w nowym budżecie skalkulujemy, pan skalkuluje, bo pan daje projekt budżetu, działanie tej instytucji kultury i wtedy będzie możliwość powoływania instytucji kultury. Także ja mówię tylko swoje zdanie, miałem podobne wątpliwości na komisji, tym bardziej, że sięgnąłem, proszę państwa, wyjaśnienie również dla radnych. Ustawa o kulturze i powoływaniu instytucji kultury jest ustawą bardzo szeroką. Ona obejmuje nie tylko takie ośrodki jak nasz gminny, dla nas nasz gminny jest najważniejszy, ale również takie ośrodki jak na przykład Muzeum Narodowe. I tam bardzo restrykcyjnie są określone warunki również powoływania dyrektora. Ja mogę przedstawić, jakie są warunki i one są dosyć restrykcyjne. Dlatego też uważam, że przesunięcie i racjonalne podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Dziękuję. Proszę bardzo, oczywiście.
Szanowni radni podejmą decyzję stosowną, myślę, że po przemyśleniu. Natomiast ja już nie wystąpię z inicjatywą uchwałodawczą o ponowne rozpatrzenie tej uchwały. Będę czekał na intencję uchwałodawczą radnych. Dziękuję.
Rozumiem. Proszę państwa, pozostaje mi poddać wniosek pana radnego, bo nie będę w całości porządku, jeżeli państwo pozwolicie. Poddam wniosek pana radnego Jackiewicza pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku pana Jackiewicza, czyli zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury w gminie Nowosolna o nazwie Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Pichtowie. Proszę o podniesienie ręki do góry. Głosujemy wniosek o zdjęcie z porządku uchwały, projektu uchwały o powołaniu. Kto jest za tym wnioskiem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Przy trzech głosach przeciwnych i trzech głosach, przy trzech głosach za, trzech wstrzymujących się, wniosek przetarł. W związku z tym mamy w punkcie rozpatrzenie projektu uchwały. Proszę państwa, no, wypada mi odczytać całość porządku obrad. Trochę to potrwa, ale to nie wynika z chęci mojej autoprezentacji. Pozwólcie Państwo, że skupię się na drugim punkcie, czyli podjęcia uchwał w sprawach, bo tutaj zostały dokonane zmiany. Punkt pierwszy. Projekt uchwały w zakresie... Proszę Państwa, pozwolę sobie nie odczytywać tych punktów, które nie uległy zmianie. Czy wyrażacie Państwo zgodę na to? Dziękuję bardzo. Punkt pierwszy nie uległ zmianie. Punkt drugi, trzeci, czwarty i piąty dotyczące zmian w planie zagospodarowania również nie uległy zmianie. Punkt szósty pozostaje w tej samej treści. Punkt siódmy podobnie. Punkt ósmy uzyska brzmienie. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od ulicy Aksamitnej do ulicy Głównej w Galonce w gminie Nowosolna. Punkt dziewiąty będzie miał brzmienie. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu na wykonanie zadania remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E w miejscowości Kopanka w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na długości 0,834 km. Punkt 10. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1186E ulica Aksamitna w Galonce na odcinku około 1000 metrów w gminie Nowosolna. Punkt 11. Zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Punkt 12. Będzie miał brzmienie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury gminy Nowosolna o nazwie Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. Trzecia część nie ulega zmianie. Pozwolicie Państwo, że odczytany porządek obrad poddam pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdzam przyjęcie porządku obrad. Przechodzę do punktu kolejnego. Protokół z obrad 45. sesji Rady Gminy został wyłożony. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi? Bardzo proszę, Pan Radny Adam Czeski.
Panie Przewodniczący, ja mam takie drobne tylko zmianki, poprawkę po prostu. Strona 7, Pani Regino. I tam jest tak, w imieniu byłych radnych złożyła podziękowanie na ręce wójta gminy za wieloletnią współpracę oraz życzyła obecnym radnym we trwałości w pełni funkcji. Po prostu nie ma nazwiska i imienia tam, prawda? Rozstoi się o panią Weronikę Sych, prawda? I ósma strona. Po prostu tam jest niepotrzebna litera H. Pan Hołubiec, a tam jest Hołubiec. To tylko takie małe zmiany.
Czy rozumiem, że w jednym przypadku to literówka, a w drugim przypadku uzupełnienie o nazwisko występujące. Czy są jeszcze jakieś uwagi do protokołu? Bardzo proszę Pani Regino dokonać odpowiednich zmian w protokole. Poddam przyjęcie protokołu pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam jednomyślne przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Proponuję, aby w skład komisji rewizyjnej weszli... Przepraszam. Freud się kłania. komisji uchwał i wniosków radnych pana Michała Nowackiego, bo nie był pan w poprzedniej komisji. No, przepraszam, pana Domagałę, pana Zaremskiego i pana Gmaja. Czy radni wyrażają zgodę? Dziękuję bardzo. Poddam skład komisji pod głosowanie. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za składem komisji uchwał i wniosków, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam i powierzam obowiązki komisji uchwał i wniosków. Przechodzę do kolejnego punktu. Informacje wójta o działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie wójcie.
Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni radni, zaproszeni goście. Przypomnę, ostatnia sesja, która odbyła się 27 maja, była sesją w części uroczystą i odbyła się w Biurczyniu Dolnym w gimnazjum. Następnego dnia, 28, uczestniczyłem w uroczystościach 20-lecia samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Uroczystość odbyła się w Teatrze im. Racza w Łodzi z udziałem radnych sejmiku, marszałka oraz samorządowców województwa łódzkiego. Po południu, o godzinie 18, uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców sołectwa Borchówka i zebranie odbyło się w sali Koła Gospodyń Wiejskich w Kopance. 29 maja, w sobotę, uczestniczyłem w zebraniu sołeckim w Nowych Skoszewach i zebranie odbyło się w sali OSP Stare Skoszewy. 30 maja, w niedzielę, odbyła się uroczystość majówki 2010 w Wyszewach. Niestety z przyczyn pogodowych nie cały program został zrealizowany. A 31 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Konkursowej Samorządowej Lider Zarządzania. Posiedzenie odbyło się w Związku Miast Polskich w Poznaniu. 1 czerwca rozmawiałem w Łodzi z dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie powierzenia zadania oczyszczania ścieków przez powierzenia przez gminę Wesołe Miasto Łódź z Wydziałem Zarządu Dróg i Transportu. Zgadniałem uruchomienie komunikacji zbiorowej do Grabiny, co zostało dopełnione. 2 czerwca podpisałem umowę o dotację na Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 4 czerwca podpisałem umowę o dotację na drogę dojazdową do Pól. Dotacja będzie z Urzędu Marszałkowskiego. A 7 czerwca, w dniach 7-9 czerwca, uczestniczyłem w wyjazdowej komisji prawno-organizacyjnej Zarządu Głównego Związku OSP. Przygotowano materiał na kampanię sprawdzającą wyborczą w związkach OSP w kraju. 10 czerwca przygotowywałem materiały na posiedzenie Komisji Rady Gminy na dzisiejszą sesję. 11 czerwca podczas objazdu terenu gminy zapoznałem się ze stanem dróg oraz realizacją inwestycji na terenie gminy. Uczestniczyłem w imprezie przygotowanej przez Łódzki Dom Kultury w Puczku. Aktor Olgier Lukaszewicz przedstawiał utwory Jarosława Iwaszkiewicza. 14 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim podpisałem aneks na dotację ze środków Unii Europejskiej i spotkałem się z projektantem oświetlenia w Nowych Skoszewach. 15 czerwca odbyłem spotkanie z sołtysem sołectwa Grabina i rozmawiałem z osobą wdrażającą ISO w Urzędzie Gminy. 16 czerwca wykorzystałem jeden dzień urlopu. A 17 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Pożytku i Polityki Społecznej w Warszawie. Byłem na walnym zebraniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna. 18 czerwca uczestniczyłem w targach ekonomii społecznej w Łodzi. Podpisałem umowę na transport zbiorowy do Grabiny i uczestniczyłem w zebraniu sołeckich mieszkańców Jączyn Dolny. 21 czerwca brałem udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, a 22 czerwca w Senacie uczestniczyłem w uroczystości wręczenia nagród w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania. I niestety chciałem przeprosić mieszkańców sołectwa Grabina i proszę to uczynić przez radnego i sołtysa, a to było spowodowane moją obecnością w Warszawie w Senacie. Jak mi czas pozwoli, spotkanie odbędzie się w kolejnych terminach. Jedyne zebranie mieszkańców, których nie uczestniczyłem, ze swej strony deklaruję udział. 23 czerwiec uczestniczyłem w zebraniu sołeckim w Starych Skoszewach, a 24 czerwca na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Wosolna referowałem projekt uchwały przedstawianej Radzie na dzisiejszym posiedzeniu. 25 czerwca uczestniczyłem w rozstrzestrzeniach zakończenia roku szkolnego w Starych Skoszewach, Lipinach i Wiączyniu. 28 czerwca w Urzędzie Gminy gościłem wiceprezydenta miasta Łodzi, pana Magina. Rozmawiałem na tematy ważne dla obu gmin. I uczestniczyłem w zebraniu sołeckim w Byszewach. 29 czerwca uczestniczyłem w zebraniu sołeckim w Pichtowie. A 30 czerwca podpisałem umowę pro forma na sprzedaż udziałów w spółce zjazdowa. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Gminy Nowosolna i uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Ksawerowie. 1 lipca przygotowałem materiały na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. 2 lipca przedstawiłem materiały na wspólne komisje Rady Gminy i wtedy odbyło się posiedzenie wspólnej komisji. 5 lipca uzupełniłem materiały o dotację ze środków Unii Europejskiej i uczestniczyłem w spotkaniu członków Spółdzielni Socjalnej w Byszewach. Chcę poinformować, że okres, który sprawozdałem, był okresem zebrań sołeckich. Chcę poinformować, że do odbycia zebrania pozostało jedno sołectwo, sołectwo Kopanka. Odbędzie się zebranie w dniu jutrzejszym. Chciałbym poinformować również o stan zaległości, jakie są od poszczególnych podatków. Na dzień 1 lipca zaległości od podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatek leśny, opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, osoby prawne i osoby fizyczne, razem zaległości 321 128 zł. Plus odsetki 116 737 zł, razem kwota 437 zł 865 zł jest mniejszą o około 50 tysięcy. Jak sprawozdałem na ubiegłej sesji, zadłużenie to wynosiło 480 499 zł. Niestety zaległości pozostałe, jakie są podatek środków transportowych, część dzierżawy, opłata planistyczna, adiacencka, wzrosło. Na ostatniej sesji informowałem, że to była kwota 118 694. Teraz jest kwota 189 858, a to spowodowane jest trudnościami w kontakcie osoby, która jest winna, przebywa za granicą i czynimy postępowania, żeby było zgodnie z prawem. I tą opłatę planistyczną czy adiacencką ściągnąć. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w związku ze złożonym sprawozdaniem? Rozumiem, że nie ma. W tym momencie pytam, czy dostarczył Pan również wydatki?
Ja chcę poinformować, że okres wakacyjny i trudności spowodowane sprawozdawniami, jakie dokonywaliśmy, chciałem przeprosić, że bieżących wydatków nie ma, natomiast jeżeli ktoś chciałby uzyskać informację szczegółową, na co ten podatek wskazany przez radnego, proszę, jesteśmy w stanie udzielić informacji. Za co serdecznie przepraszam, to się zdarzyło pierwszy raz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Oczywiście zdarzyło się pierwszy raz, tylko ja myślałem, że ja nie zauważyłem.
Nie było.
Także gdyby ktoś z Państwa Rady chciał, to ma dostęp do tego. Proszę Państwa, w związku z brakiem pytań uznaję, że informacja wójta została przyjęta. Zakończę. skończyliśmy pierwszą część. Myślę, że nie ma potrzeby, chyba że ktoś zgłasza taką. W związku z tym przechodzimy do bloku uchwał. Jako punkt pierwszy projekt uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna. Bardzo proszę, panie wójcie.
Zabijmy się miejsca.
Proszę pana dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Janusza Pacewickiego. Ale pan wójt chciał porozmawiać. Bardzo proszę, panie Janusz. Prawy przycisk.
Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, zaproszeni goście. Przepraszam, ja nie chciałem siedzieć na tym stanowisku i wcale sobie nie przypisuję tego fotela.
Na stanowisku jeszcze pan nie siedzi, na razie siedzi pan na krześle, ale kto wie, jakie będą.
Proszę państwa, chodzi o uchwałę Rady Gminy w sprawie opracowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej nowego regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprawiania ścieków do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Konieczność zmiany regulaminu od zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej powstała w wyniku decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Delegatora w Łodzi, decyzja 17 lutego 2010. Decyzją tą nałożono na Gminę Nowosolna obowiązek opracowania nowego wzorca umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków. A nowy wzór umowy może być opracowany na podstawie nowego regulaminu, który państwu został przedstawiony. Generalnie zmiana w regulaminie dotyczy jednego punktu, a może przytoczę treść w poprzedniej wersji, jaka jest teraz. Chodzi o następujący fakt. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia w całym okresie świadczenia usług przez sprawdzenie niesprawności wodomierza. Nowa ustawa, która weszła, wprowadziła następujący zapis. W przypadku niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przez sprawdzenie niesprawności wodomierza. I to jest generalnie zmiana, która jest w regulaminie. Pozostałe zmiany są zmiany kosmetyczne, bardziej formalne. I na podstawie teraz tego zatwierdzonego regulaminu będzie opracowany nowy wzorzec umowy, który będzie przesłany do Urzędu Ochrony Kontroli Konsumentów w celu akceptacji, że wszystko jest zgodnie z ustawą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Sprawa była bardzo szczegółowo dyskutowana na komisjach, ale gdyby były jakieś pytania, to bardzo proszę. To uzupełnienie już było.
Tak, tak? Są uwagi takie, pan przyjął. Tak?
Rozumiem. Pozwolicie państwo w takim układzie, że poproszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 46/244/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna. Pozwolę sobie pominąć podstawę prawną do tego zwyczaju wcześniejszym.
Zezwala mnie odczytywanie tego.
Rada Gminy Nowosolna uchwala, co następuje. Rozdział pierwszy. Przepisy ogólne. Paragraf pierwszy. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowosolna. Paragraf drugi. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. Paragraf trzeci. Użyte w regulaminie określenia oznaczają wójt, wójta gminy Nowosolna, gmina, gmina Nowosolna, ustawa, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dziennik ustaw 2006 roku numer 123, pozycja 858 ze zmianami. Czwarte. Umowę o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków, o której mowa w artykule 6 ustawy. przedsiębiorstwo pozycjonowo kanalizacyjne. Paragraf czwarty to opatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Rozdział drugi. Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Paragraf piąty. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo ma obowiązek. Po pierwsze, zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do dostarczania wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Dwa, zapewnić dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny. Punkt trzeci, zapewnić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na poziomie określonym oddzielnymi przepisami. Punkt czwarty, prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody. Punkt piąty, regularnie informować wójta o jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia, nie rzadziej niż raz na kwartał. Punkt szósty, po dokonanym odbiorze przyłącza zamontować i zaplombować wodomierz. Wymiana wodomierza następuje na koszt przedsiębiorstwa, z wyjątkiem przypadku, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy odbiorcy usług. Paragraf szósty. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo ma obowiązek. Po pierwsze, zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Punkt drugi. Zapewnić ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków. Punkt trzeci. Zapewnić należytą jakość oczyszczonych ścieków. Punkt czwarty. Prowadzić regularną kontrolę jakości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Paragraf siódmy. Ponadto przedsiębiorstwo ma obowiązek. Punkt pierwszy. Przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi. Punkt drugi. Zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Punkt trzeci. Zapewnić spełnianie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Punkt czwarty. Udostępnić zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformować o możliwościach korzystania z tego punktu, jeżeli odciąć to wodę z przyczyny, o której mowa w artykule 8, ustęp 1, punkt 2 ustawy. Paragraf 8. Odbiorca usług jest zobowiązany. Punkt 1. Zapewnić prawidłowe utrzymanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na własny koszt w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. W przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne jest własnością odbiorcy. Punkt drugi. Usunąć awarię przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na własny koszt, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność odbiorcy. Punkt trzeci. Zapewnić prawidłowe utrzymanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi użytkowania budynków mieszkalnych. Punkt czwarty. Zapewnić prawidłowe utrzymanie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i nieprawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. Punkt piąty. Niezwłocznie powiadomić przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza lub urządzenia pomiarowego. Punkt szósty. Wykorzystywać wodę z sieci wodociągowej i korzystać z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie. Punkt siódmy. Utrzymywać wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną w stanie uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego. Punkt ósmy. Zapewnić instalację wewnętrzną przed cofnięciem się ścieków. ścieków sieci kanalizacyjnej do instalacji wewnętrznej. Punkt 9. Niezwłocznie powiadomić przedsiębiorstwo o zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków spowodowanych awarią. Rozdział 3. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług. Paragraf 9, punkt 1. Odbiorca usług może zawrzeć umowę w siedzibie przedsiębiorstwa w godzinach jego otwarcia. Punkt 2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane upoważnić co najmniej jedną osobę do wyjaśnienia odbiorcy usług wszelkich zagadnień związanych z zawieraną umową i udostępnić mu umowę w formie pisemnej. Paragraf 10. W przypadku umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, zmiana należności wynikające z zmiany taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie wymaga formy pisemnej. Odbiorca usług jest zobowiązany uiszczać należności wynikające z taryfu za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Paragraf 11, punkt 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wygasa w przypadku śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, utraty przez odbiorcą usług prawa do korzystania z nieruchomości, zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub postępowania likwidacyjnego strony. Punkt 2. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wygasa poza przyczynami wskazanymi w ustępie 3, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal. Paragraf 12. Po rozwiązaniu umowy lub wygaśnięciu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług, w szczególności przez dokonania zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz remontaż wodomierza głównego. Rozdział 4. Przepisy dotyczące sposobu rozliczeń na podstawie cen i stawek opłat ustalanych w taryfach między przedsiębiorstwem a odbiorcą usług. Paragraf 13, punkt 1. Rozliczanie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. Punkt 2. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza, w tym wodomierza głównego, a w razie jego braku na podstawie przeciętnych norm zużycia wody określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Punkt 3. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. Mamy zakazać. Punkt 4. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych. Punkt 4. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. Punkt 5. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość powrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest ustalona na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Punkt 6. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa, w braku urządzeń pomiarowych ilość ścieków jest ustalona jako równa ilości wody pobranej według wskazań wodomierza własnego. Punkt 7. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa, w braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków jest ustalona jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego. W przypadkach określonych w ustępie 6 i 7 odbiorca jest zobowiązany do zakupu zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego legalizacji i utrzymania. Paragraf 14, punkt 1. Podstawa obciążenia odbiorcy usług za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura. Podstawa. Punkt 2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia. Punkt trzeci. Włożenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. Punkt czwarty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług. Zwraca się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Punkt piąty. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie.
Ja bardzo przepraszam, panie radny, może pan chwilę zbliżył usta, a ja w międzyczasie zaproponuję radzie rozwiązanie. Ponieważ musieliśmy podjąć taką uchwałę, która by była kontynuacją poprzedniej, a poprzednia właśnie została przyjęta w ten sposób, a nie w formie załącznika, ale ja mam do radnych taką propozycję, ponieważ dokładnie z treścią państwo mieliście możliwość zapoznania zarówno na komisji, jak i później, to proponuję, żebyśmy zwolnili komisję uchwał i wniosków od odczytywania pełnej treści tejże uchwały i żeby się skupić jedynie na tytułach rozdziałów, ponieważ w tytule rozdziału piątego nie ma tytułu rozdziału piątego, w związku z tym no niestety trzeba będzie odczytać jeszcze ten rozdział piąty, a pozostały już bym pozostał jedynie do odczytania tytułu rozdziału. Czy państwo radni zgadzacie się z takim rozwiązaniem? Skoro nie ma innych głosów, to bardzo proszę, panie radny, i bardzo proszę jeszcze zwrócić uwagę, aby odczytać postanowienie końcowe. Dziękuję bardzo.
Rozdział 5, paragraf 15, punkt 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Punkt 2. Wniosek, o którym mowa w ustępie 1, musi zawierać oznaczenie wnioskodawcy, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy oraz lub siedzibę i adres jednostki organizacyjnej będącą wnioskodawcą. Wskazanie osób reprezentujących wnioskodawcę będącego jednostką organizacyjną. Określenie lokalizacji inwestycji, określenie rodzaju przyłączeń. Punkt trzeci. W przypadku, gdy świadczenie usług jest uzależnione od możliwości technicznych dostawcy, do wniosku należy dołączyć. Określenie rodzaju i parametrów zamontowanych urządzeń, charakterystyki zużycia wody, rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków oraz przeznaczenia wody. Informacje określające techniczną charakterystykę obiektu, do którego będzie dostarczona woda, w szczególności powierzchnię użytkową i rodzaj lokali w budynkach zasilanych w wodę oraz wyposażenie lokali i obiektów urządzenia zużywające wodę o odprowadzające ścieki. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody. Punkt czwarty. Do wniosku, o którym mowa w ustępie pierwszym, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci dołącza. Kserokopię dokumentu lub oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek. Mapę sytuacyjną określającą lokalizację nieruchomości, o której mowa w ustępie pierwszym, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. Aktualny opis właściwego rejestru zawierający dane o osobach reprezentujących jednostkę organizacyjną i o sposobie jej reprezentacji. Paragraf 16, punkt 1. Jeżeli są spełnione warunki umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w paragrafie 15, punkt 1 wraz z kompletem załączników, wydaje warunki przyłączenia osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Punkt 2. W przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując powody, które uniemożliwiają przyłączenie. Paragraf 17, punkt 1. Wydane przez dostawcę warunki przyłączenia się do sieci są ważne przez okres 3 lat od daty ich wydania. Punkt drugi. Przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków dostawca dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków przyłączenia, o których mowa w paragrafie 16 punkt 1. Punkt trzeci. Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie uzgodnionym z odbiorcą usług. Paragraf 18. Realizację budowy przyłącza, studni wodomierzowej, pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego oraz nabycie urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Paragraf 19 punkt 1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usługi odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniami pomiarowymi włącznie. Punkt drugi. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich zakup, montaż, legalizacja oraz utrzymywanie obciąża odbiorcę usług. Rozdział 6. Przepisy dotyczące technicznych warunków określających możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Rozdział 7. Regulacje dotyczące sposobu dokonywania odbioru przyłącza przez przedsiębiorstwo. Rozdział 8. Przepisy regulujące sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i wprowadzania do sieci kanalizacyjnych ścieków oraz przepisy dotyczące standardów obsługi odbiorców usług. Rozdział 9. Przepisy dotyczące warunków dostarczania wody do celów przeciwpożarowych. Rozdział 10. Postanowienia końcowe. Paragraf 30. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała nr 41/280/05 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2005 roku. Paragraf 31. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poddam odczytany projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Myślę sobie, zanim ogłoszę przerwę, to gdyby Pan Wójt jakąś poprawkę miał wnieść, na pewno byłoby to interpretowane, że celowo działaliśmy na zmęczenie Rady. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Co poprawiłem?
No tam 506.
To jest twoje.
Nie, ja mam. Może to iść do obiegu. Muszę poprawić.
Informacja publiczna.
Informacja publiczna, bo jest nawet w artykuł, ale spadnie. Thank you.
Panowie radni, wykorzystujcie czas na zrobienie sobie czegoś do picia. Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć obrady. Jeżeli Państwo pozwolicie. Wznawiam po przerwie obrady 46. sesji Rady Gminy Nowosolna. Przechodzimy do bloku uchwał dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Pierwsze, przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Myszewy. Panie wójcie.
Panie przewodniczący, szanowni radni, to było omawiane na poszczególnych komisjach wspólnych, ale sądzę, że goście zaproszeni również chcieliby wysłuchać chociaż tytułu i propozycji, jakie pan sekretarz przedstawi. Bardzo proszę, panie przewodniczący, żeby pan sekretarz Sławomir Jasiński przedstawił wstęp do wprowadzenia.
Bardzo proszę, panie sekretarzu.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Omawiana uchwała jest realizacją uchwały zeszłego roku, w której m.in. Rada Gminy stwierdziła, że obowiązujące plany zagospodarowania co do zasady są u nas aktualne, za wyjątkiem 5 obszarów, dla których należy podjąć prace planistyczne. Jeden z tych obszarów jest obszar zlokalizowany w miejscowości Wyszewy. Wniosek pochodził od pana Jacka Czajki. Dotyczył jego działek o numerach ewidencyjnych 41/1 i 42/2. W obecnym planie obowiązującym te tereny są przeznaczone pod tereny usług z możliwością lokalizacji obiektów gastronomicznych, sportowych, rekreacyjnych i hotelowych. Zmiana miałaby polegać na wprowadzeniu zapisów umożliwiających budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na tych działkach. Pomiędzy tymi działkami przepływa rzeka Moszynica. Jest to ten bieg jej górny, można powiedzieć, źródłowy. Budowa tego zbiornika miałaby uatrakcyjnić prowadzoną przez pana Czajkę działalność polegającą na budowie tych obiektów gastronomicznych, hotelowych i usługowych. Jej celem byłoby też stworzenie lepszych warunków wypoczynku i rekreacji, podniesienie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych dolin rzecznych, zwłaszcza takiego miejsca plenerowego, które jest przewidywane tam w ramach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana ta jest, znaczy w obecnym studium uwarunkowań te tereny są określone jako zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Zmiana polegająca na wprowadzeniu tego zbiornika rekreacyjno-retencyjnego jest na pewno zgodna ze studium uwarunkowań, ponieważ nie narusza ogólnych zasad dotyczących wskaźników i parametrów zagospodarowania terenów dla kompleksów przyrodniczo-krajobrazowych. W związku z czym, biorąc pod uwagę zgodność ze studium oraz uzasadnienie tego wniosku, wnoszę o przyjęcie powyższej uchwały.
Dziękuję bardzo. Ponieważ pan wójt informował, że to radni doskonale znają temat, ja dla publiczności i zaproszonych gości. Proszę Państwa, to co teraz będziemy uchwalali nie jest równoznaczne ze zmianą planu zagospodarowania. To jest uchwała, która jedynie upoważnia do przystąpienia do prac związanych ze zmianą. Także wszystkie te procedury związane z wyłożeniem i będą oczywiście zachowane, ale dopiero wtedy, gdy będzie podjęta ta uchwała, która stanowi warunek do przystąpienia. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 46 łamane przez 245 łamane przez 10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Wyszewie. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 201 numer 142 pozycja 1591 artykuł oraz artykuł 14 ustęp 1, 2, 4 i 5 w związku z artykułem 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dziennik ustaw nr 80 pozycja 717 Rada Gminy Nowosolna uchwala co następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącego części obszaru wsi Byszewy zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nowosolna nr 31 łamane przez 272 łamane przez 2002 z dnia 11 lipca 2002 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 205 z dnia 20 sierpnia 2002 roku. Paragraf 2. Obszar objęty opracowaniem zmiany planu obejmuje teren działki z obrębu Byszewy o numerach ewidencyjnych 40 łamane przez 1 i 42 łamane przez 2 oraz części działki 133. Punkt 2. Granica obszaru objętego opracowaniem zmiany planu, o którym mowa w ustępie 1, oznaczona jest na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Wykonana przez wójta gminy Nowosolna analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, a także określająca niezbędny zakres prac planistycznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szcześniak.
Ja mam tylko pytanie, czy ja dobrze usłyszałem, bo przeczytał pan numer ewidencyjny 40 przez 1, a chyba powinno być 41 przez 1. Panie Janku, jakby mógł pan sprawdzić.
41 przez 1.
No dobrze.
Dobra, w porządku. Proszę państwa, poddaję odczytany projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały. Przechodzę do kolejnego punktu. Projekt uchwały przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania dotyczącej części obszaru miejscowości Kopanka. Bardzo proszę panie sekretarzu.
Jest to kolejny obszar wskazany w uchwale z zeszłego roku dotyczący właśnie konieczności podjęcia zmian dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to obszar zlokalizowany w miejscowości Kopanka. Wniosek był składany przez państwa piekarskich, którzy prowadzą działalność gospodarczą zawidencjonowaną też tutaj w Urzędzie Gminy Nowosolna. Wobec obecnym planie zagospodarowania te tereny są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, natomiast zabudowa usługowa jest zgodnie z obecnymi zapisami zabudową typowo uzupełniającą. W związku z prowadzoną działalnością istnieje konieczność, aby ta zabudowa, żeby ta funkcja usługowa znalazła się na funkcji co najmniej równorzędnej do zabudowy mieszkaniowej, co spowoduje możliwość rozwoju prowadzonej działalności, a przede wszystkim postawienia obiektów związanych z tą działalnością gospodarczą. Jeżeli chodzi o zgodność ze studium uwarunkowań przewiduje dla tych terenów zabudowę mieszkaniową ekstensywną, natomiast w szczegółowych zapisach wskazuje, iż w ramach określonego przeznaczenia możliwe jest dokładanie dodatkowej funkcji pod warunkiem, że nie stanie się to funkcją dominującą. Przewidywany zakres zmian zgodnie z tą uchwałą przewiduje, tak jak powiedziałem, aby ta funkcja była funkcją równorzędną, funkcja usługowa, w związku z czym należy stwierdzić, iż będzie to zgodne z naszym studium uwarunkowań. Biorąc pod uwagę uzasadnienie wskazane przez wnioskodawców oraz zgodne ze studium uwarunkowań, wnoszę tutaj o pozytywne przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Rozumiem, że sprawa jest na tyle znana, że nie trzeba wracać do niej. Bardzo proszę.
Uchwała numer 46 /246/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Kopanka. Podstawa prawna to jest to samo, co w tamtej uchwale, to pominę. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Nowosolna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nowosolna numer 33/225/05 z dnia 13 czerwca 2005 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego numer 260 z dnia 19 sierpnia 2005 roku. Paragraf drugi. Obszar objęty opracowaniem zmiany planu obejmuje teren działek z obrębu Kopanka o numerach ewidencyjnych 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 95, 173/4 oraz część działki 107. Punkt drugi. Granica obszaru objętego opracowaniem zmiany planu, o którym mowa w ustępie pierwszym, oznaczona jest na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Wykonana przez wójta uchwała nowosolna. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, a także określająca niezbędny zakres prac planistycznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Nowosolna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.
Poddam odczytany projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w odczytanej treści, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały. Przechodzę do kolejnego punktu, również dotyczącego zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, tym razem w miejscowości Stare Skoszewy. Bardzo proszę.
Jest to kolejny obszar przewidziany do zmiany w planie zagospodarowania zgodnie z uchwałą z zeszłego roku. Obejmuje działki należące do państwa Pyszka prowadzących działalność gospodarczą z zakresu skupu oraz dystrybucji surowców wtórnych. W obecnym planie zagospodarowania te tereny są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i zagrodową w związku z koniecznością uzupełnienia prowadzonej działalności gospodarczej przez wnioskodawców oraz zapewnienia możliwości rozwoju. Istnieje konieczność wprowadzenia jako równorzędnej funkcji usługowej, umożliwiającej chociażby postawienie obiektu biurowego, o który wnioskodawcy zabiegają. Jeżeli chodzi o zgodność ze studium, jest to podobna sytuacja jak w poprzednim przypadku w Kopance. Jest możliwość prowadzenia funkcji równorzędnej w stosunku do funkcji mieszkaniowej. Biorąc to wszystko pod uwagę, wnoszę też o pozytywne przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała numer 46, /247/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 lipca 2010 roku. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Stare Skoszewy. Rada Gminy Nowosolna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nowosolna nr 33/225/05 z dnia 13 czerwca 2005 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 260 z dnia 19 sierpnia 2005 roku. Paragraf 2. Obszar objęty opracowaniem zmiany planu obejmuje teren działek z obrębu Stare Skoszewy o numerach ewidencyjnych 83, 84, 85, 86, 87 oraz część działki 100. Punkt drugi. Granica obszaru objętego opracowaniem zmiany planu, o którym mowa w ustępie pierwszym, oznaczona jest na załączniku graficznym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Wykonana przez wójta uchwała Rady Gminy Nowosolna analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, a także określająca niezbędny zakres prac planistycznych stanowi załącznik numer 2 do uchwały. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie, wszystko w porządku, pewna jest ścisłość. Poddam odczytany projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały. I ostatnia uchwała w tym bloku, tym razem dotycząca obszaru miejscowości Teoli. Bardzo proszę.
Ostatni obszar, który będzie podlegał zmianie w ramach opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest to miejscowość Teolin, obręb Lipiny. Jest to wniosek złożony przez spółkę Onwest, związaną. Czyli w obecnym planie zagospodarowania te tereny są przeznaczone pod składy, magazyny, handel hurtowy. Wniosek dotyczy zmiany tylko parametrów zabudowy i intensywności, wskaźników intensywności zabudowy. Z uwagi na to, że spółka chce tutaj rozwijać obecne centrum dystrybucyjne, które się znajduje w Teolinie, w związku z czym potrzebuje więcej placów składowych, więcej pomieszczeń magazynowych, a to możemy osiągnąć poprzez zmianę parametrów dotyczących właśnie gabarytów budynków, dotyczących linii zabudowych oraz intensywności zabudowy. I w tym kierunku szłaby zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Studium warunkowań, tereny te były przeznaczone pod działalność gospodarczą, tak więc zmiany tych parametrów są raczej nie naruszają ustaleń studium, w związku z czym należy uznać za zgodne, biorąc pod uwagę też uzasadnienie wniosku, wnoszę tutaj o pozytywne przyjęcie omawianej uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę Komisję Uchwały Wniosków o odczytanie.
Uchwała numer 46 łamane przez 248 łamane przez 10. Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Teolin, obręb Lipiny. Rada Gminy Nowosolna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nowosolna nr 33 łamane przez 225 łamane przez 05 z dnia 13 czerwca 2005 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 260 z dnia 19 sierpnia 2005 roku. Paragraf 2. Obszar objęty opracowaniem zmiany planu obejmuje teren działek miejscowości Teolin, obręb Lipiny o numerach ewidencyjnych 299 przez 2, 302 przez 4, 303 przez 11, 303 przez 13, 303 przez 15, 305 przez 4 oraz część działki 98. Granica obszaru objętego opracowaniem zmiany planu, o którym mowa w ustępie pierwszym, oznaczona jest na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwała przez wójta gminy Nowosolna, analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, a także określająca niezbędny zakres prac planistycznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały. W ten sposób zakończyliśmy blok uchwał dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Przechodzę do kolejnego punktu. Punkt 6. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2010 rok. Bardzo proszę, panie wójcie.
Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni radni, zaproszeni goście. Projekt będzie proponowała pani skarbnik. Ja chciałem zwrócić uwagę na szczególną tą uchwałę, która będzie mówiła o możliwościach pobrania środków z PROW-u, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a co w tym się łączy, udział własny pokryty ze środków, które pani skarbnik wskaże. Bardzo proszę o wprowadzenie panią skarbnik. Dziękuję.
Bardzo proszę pani skarbnik.
Szanowni Państwo, zwiększeniu uległą dochody gminy Nowosolna o ogólną kwotę 404 237 zł 78 groszy. Na kwotę tą składają się następujące pozycje. W związku z podpisaniem umowy dotacji dotyczącej dróg dojazdowych do Chór, przeznaczenie tutaj droga Moskwa, dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 70 tysięcy zł. Podpisano umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie zostały przyznane środki w kwocie 2 tysięcy złotych na zadanie gminno-parkowe Centrum Kultury i Ekologii. Pozostała kwota 134 237 zł 78 groszy. To odnotowane większe od planowanych wpływy z zakresu podatku odsetków transportowych od osób prawnych, użytkowania wieczystego, odsetki od podatków w zakresie osób prawnych, opłata targowa, zwrot wydatków z 2009 roku z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz zwrot wydatków dotyczących wynagrodzeń. Tutaj jest refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za 2009 rok, jak również zwrot kosztów ogrzewania i wywozu nieczystości. Tutaj ten zwrot kosztów następuje z banku spółdzielczego, który u nas wynajmuje pomieszczenia, oraz odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej w Lipinach za zniszczone ogrodzenie. Ta kwota to jest tutaj dla Szkoły Podstawowej w Lipinach 922 zł 78 groszy i ubezpieczyciel tą kwotę wypłacił. Kwota została przekazana do budżetu gminy jak wszystkie dochody, natomiast tutaj prośba szkoły, aby tą kwotę przeznaczyć na naprawę tego ogrodzenia. W związku z tym kwota, która wpłynęła, została zwiększona po stronie wydatków, żeby to ogrodzenie zostało naprawione. Zwiększeniu ulegną wydatki gmina Wosolna o ogólną kwotę 714 735 zł 78 groszy, z czego zwiększenie wydatków bieżących to kwota 22 833 zł 67 groszy, na co składają się pozycje bieżące utrzymanie dróg 21 910 zł 89 groszy i wspomniana już przeze mnie tutaj wspomniane wydatki dotyczące naprawy uszkodzonego ogrodzenia 922 zł 78 groszy. Zwiększenie wydatków majątkowych to ogólna kwota 691 902 zł 71 groszy, na co składają się tutaj następujące zadania. To ja sobie pozwoliłam, ponieważ to jest ogólna kwota zwiększenia, natomiast niektóre zadania się zwiększały, niektóre kwoty się zmniejszały, dlatego przedstawię tutaj Państwu, jak to wyglądało dla poszczególnego zadania. Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Kiptowie. Pierwszy etap w związku z zamiarem złożenia wniosku o środki Unii Europejskiej koniecznie jest zabezpieczenie środków na promocję i tutaj jest kwota zwiększenia 6100 zł. Budowa Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Kiptowie, gmina Nowosolna, etap drugi, kwota zwiększenia 700 220 zł 11 groszy. Tutaj w związku z przyznaniem środków z Unii Europejskiej należy zabezpieczyć środki w pełnej wysokości, natomiast dofinansowanie z wspomnianych środków to jest kwota 310 498 zł, która w chwili obecnej zostanie zapisana jako kredyt normalny, natomiast w momencie, kiedy zostanie podjęta uchwała dzisiaj i kiedy zostanie podpisana umowa na realizację projektu w ramach środków unijnych, kredyt ten zostanie zastąpiony kredytem na finansowanie wyprzedzające. Taki kredyt nie jest liczony tutaj do wskaźników zadłużenia. Wniosek jest już przygotowany. Następne zadanie jest to budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1186 w miejscowości Kalonka. Tutaj zmniejszyłam o kwotę 20 tysięcy zł, tak jak była kwota zapisana w budżecie, ponieważ zmieniła się nazwa zadania, dlatego wprowadziłam 10 tysięcy zł już dla konkretnego zadania, żeby to się nie mieszało. I tu jest opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od ulicy Aksamitnej do ulicy Głównej w Kalonce w gminie Nowosolna. Zwiększenie kwota 10 tysięcy zł. Wprowadzono do budżetu kwotę 15 tysięcy zł również na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1186E ulicy Aksamitnej w Kalonce na odcinku około 1000 metrów w gminie Nowosolna. W związku z pismem otrzymanym ze starosta powiatowego na zadanie zapisane w budżecie pod nazwą remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E w miejscowości Kopanka gmina Nowosolna na długości 0834 km nie będzie potrzebna kwota, jaka jest w tej chwili w budżecie, 167 680 zł, tylko kwota 141 262 zł. W związku z tym zmniejszony został zapisany plan dla tego zadania o kwotę 26 418 zł. Zwiększony został plan dla zadania Metropolitana Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu w zakresie pozaumową partnerską, kwota zwiększenia 7 tysięcy zł. W związku z dokonanymi zmianami deficyt gminy Nowosolna zwiększył się o kwotę 310 498 zł, czyli jest to ta kwota kredytu i stanowi w tej chwili 2 186 027 zł. Budowa gminno-parkowego, tutaj Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, gmina Nowosolna, etap drugi. W tej chwili ta kwota zostanie zapisana po stronie przychodów jako kredyt, jak mówiłam, liczony do wskaźnika zadłużenia. Po podpisaniu umowy o środki Unii Europejskiej zostaną zmienione zapisy w budżecie, zarówno w klasyfikacji budżetowej, ponieważ w tym momencie nie możemy wprowadzić klasyfikacji budżetowej, gdzie końcówki paragrafów wskazują na środki, skąd te środki pochodzą. W tej chwili zapis wskazuje, że to są tylko i wyłącznie środki własne. W momencie podpisania umowy zastosujemy inną podziałkę klasyfikacji budżetowej, gdzie końcówka paragrafu 7 będzie wskazywała na środki unijne, natomiast końcówka paragrafu 9 na środki nasze własne. Teraz wniosek, jak tak jak wspomniałam, o udzielenie tego kredytu na finansowanie wyprzedzające jest już przygotowany do Banku Gospodarstwa Krajowego, jednakże tutaj w pierwszej kolejności należy podpisać umowę o środki i wprowadzić zmiany w zakresie klasyfikacji, aby móc ten wniosek złożyć. W zmianach do budżetu dokonano też zmian zarówno po stronie dochodów, jak też wydatków w zakresie klasyfikacji budżetowej. Z uwagi na fakt, że rozporządzeniem ministra finansów uległa zmianie klasyfikacja, wszystkie zaplanowane w budżecie zadania, które mają zapisaną w paragrafach ostatnią cyfrę 8, ulegają zmniejszeniu i wprowadzona zostaje do budżetu klasyfikacja w zakresie paragrafów z ostatnią cyfrą 7 w tej samej wysokości, jak było zapisane z końcówką 8, czyli zmiany te nie mają żadnego wpływu na wysokość kwot w budżecie, tylko końcówki paragrafów zostają zmieniane. I tutaj podobnie jak chyba na poprzedniej sesji, tym razem jednak dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skorzewach zostanie wprowadzona dotacja na zakup wyposażenia. Środki te pochodzą z przesunięć dokonanych w ramach środków bieżących zapisanych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Natomiast aby Straż mogła skorzystać z środków zewnętrznych, koniecznym jest udzielenie dotacji celem zabezpieczenia środków własnych. Wydatki takie nie mogą być dokonane z rachunku tutaj Urzędu Gminy, tylko muszą być dokonane z rachunku bankowego Ochotniczej Straży Pożarnej. Te środki były zabezpieczone, one były zapisane w środkach tutaj własnych na bieżącą działalność. Natomiast w tej chwili tylko zmieniamy tutaj kwestię klasyfikacji, wskazując, że jednak ta kwota będzie kwotą dotacji. Po podjęciu uchwały zostanie podpisana umowa z Ochotniczą Strażą Pożarną na udzielenie dotacji i ewentualne tutaj wszystkie sprawy związane z jej rozliczeniem.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę pan radny Jackiewicz.
Ja tylko mam takie pytanie o te 7 tysięcy, które dotyczy sieci poza umową. Czego to dotyczyło?
Chodzi o metropolitarną sieć kwasowego dostępu do internetu, tak? My, ja zresztą mówiłem, zaproponowaliśmy, żeby przy wykopach tej szerokopasmowej dostępu do internetu ze środków unijnych, który nie pozwala nam komercyjnie przeznaczyć dla odbiorców indywidualnych i dla rzemieślników, zaprojektowaliśmy dodatkowo przewód. Nie już światłowód, tylko przewód, w którym będzie umieszczony światłowód i te środki są przeznaczone na doprojektowanie do tamtych czterech rur jeszcze jedną rurę, która będzie przeznaczona dla odbiorców indywidualnych. Oczywiście ta rura później będzie przedmiotem udostępnienia do operatorów i kto złoży lepszy wniosek, będzie dostawcą i my będziemy dzierżawić tą rurę.
Jeszcze mam tylko do pana.
Tak, oczywiście.
Panie Wójcie, w związku z tym dodatkowym przewodem, na ile pan szacuje te koszty? W związku z tym projektem, a oczywiście później dodatkowe środki związane z tego mniej więcej ile?
Jak mi informowano, około 15 zł metr kosztuje takiej rury. My planujemy 20 km. Po 20 km będziemy kopać w metropolitarnej sieci i obok tego będzie rura, czyli 2000 metrów razy plus minus 15 zł. Ja nie wiem, jak tutaj będzie oferta, a i tak plus minus będzie kosztowała nas. Z tym, że liczymy na tym, że te środki, które przeznaczyliśmy na udział własny na przedsięwzięcie unijne, zaoszczędzimy w przetargu. I to wtedy będę chciał, prosił o przesunięcie.
Ale tego chyba nie było w projekcie WPI, tych dodatkowych środków ujmowanych.
WPI nie było, ale była ta szerokopasmowa sieć i no, był taka intencja, żebyśmy skorzystali z tego środka i żebyśmy to włączyli i zakup i teraz to jest w ramach tamtej inwestycji dołożenia. Ja bym tutaj...
Ale będą dodatkowo musiały być dołożone i w ramach budżetu na przyszły rok to trzeba uwzględnić.
A nie, jeżeli ja chcę to zrobić po przetargu. Jeżeli przetarg będzie, to będę prosił o przesunięcie i wtedy wprowadzę. A nie chciałbym teraz już bez tego projektu ogłaszać przetarg. Jest 5 rur i 5 rur mamy kopane. Mamy zezwolenia lidera i wszystkich w Łodzi tutaj. No nieprawdą jest to, co prasa napisała ostatnio, że 800 tysięcy. Ja nie wiem, ja przestrzegałbym, bardzo bym prosił radnych, gości, przestrzegałbym na publiczne ujawnianie kwot przeznaczanych na inwestycje. To jest niedobre. To jest niedobre, w związku z tym chciałbym, żebyśmy tutaj się wstrzemięźliwie zachowywali, jeżeli chodzi o inwestycje, bo trudno, na rynku wykonawców też jest jakaś konkurencja. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja miałem to samo zapisane tutaj, tylko że ja bym chciał, żebyśmy już mieli pełną jasność. Panie wójcie, w swoim czasie złożyłem interpelację, w której apelowałem do urzędu o to, aby pomyśleć o możliwości dostarczenia internetu do mieszkańców. Rozumiem, że to działanie jest jakby odpowiedzią.
Prośba do rozkazu.
Natomiast, panie wójcie, bo pan użył takiego określenia, nie światłowód, tylko przewód.
Kanalizacja.
Rozumiem, że nie chodzi o przewód, tylko o rurę kanalizacyjną, w której można będzie umieścić światłowód. I to jest moje pytanie. Czy w ten sposób my jedynie damy możliwość korzystania z tej rury, czy nie lepiej by było wprowadzić tam jednak ten światłowód, wtedy będziemy lepszym jakby...
Mogę wyjaśnić?
Tak, oczywiście. Z tym, że zanim panie Piotrze, pan mi wyjaśni, jest to tak, że my na dzień dzisiejszy mamy w zmianach do budżetu proponowanych przez panią skarbnik przewidzieć 7 tysięcy złotych na wykonanie doprojektowania, natomiast ewentualne pokrycie tych środków na już budowę będzie pochodziło nie tyle z zaoszczędzonych środków, tylko my mamy przewidziane większe pieniądze, a tak to rozumiem. Natomiast tak jak chociażby, bo dzisiaj o tym mówiliśmy, tak było z drogą pod tytułem Marmurowe. Bo zmieniliśmy tam, też może się okazać, bo wszystkie... I wtedy będzie można sfinansować wykonanie tej rury. A teraz chciałbym, jeżeli mogę, usłyszeć od pana Piotra.
Ja posłużę się specjalistą. Bardzo proszę, panie Piotrze, o udzielenie tej informacji. Sądzę, że ta informacja będzie zgodna z tym, co ja miałem powiedzieć. Dziękuję.
Znaczy, powiem tak, że jakimś specjalnym specjalistą do spraw technicznych nie jestem, natomiast z tego co ja wiem, tu z panem Pacewickim rozmawialiśmy, to jest tak, że przez okres 5 lat od momentu zakończenia budowy nie możemy komercyjnie udostępniać jakby tego przyłącza, czy tej sieci, którą wybudujemy, żeby jakby wyjść naprzeciw, żeby nie czekać tych 5 lat, dobudowując własną kanalizację teletechniczną, w którą można wdmuchnąć światłowód. Takie wdmuchnięcie mogą zrobić operatorzy, którzy będą chcieli świadczyć te usługi. jak gdyby dodatkowa kanalizacja teletechniczna, czyli ta przysłowiowa rurka, ma spowodować, że możemy wcześniej próbować wykorzystywać ten link, tą sieć światłowodową. Po co to zostało zrobione, wymyślone? Natomiast no, oczywiście to jest jeden z etapów dojścia do tego, żeby móc świadczyć usługi dla końcowego odbiorcy, czyli dla klienta indywidualnego, czyli dla poszczególnego mieszkańca. To jest to, co gdzieś tam w gazecie było napisane, co u nas. Jest to, jak gdyby to są to dwa różne projekty. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego jest na etapie tworzenia tej drugiej siatki dostępu do klienta indywidualnego w oparciu o istniejącą sieć, jakąś tam światłowodową bądź inną. Ale to są jakby dwa różne tematy. One niejako się zazębiają, ponieważ dostarczają internet, ale to jest na różnych warstwach dostępu, to już jakby nie wchodząc w szczegóły. U nas, mając dodatkową kanalizację teletechniczną, możemy tam wdmuchnąć światłowód, który będzie dostarczał internet, nie wiem, będzie monitorował gminę. Jest to medium, które możemy wykorzystać do różnych celów. Będzie zakopana rura, którą można wykorzystać wdmuchując światłowód, kabel miedziany, cokolwiek innego. To tyle, co ja się dowiedziałem od pana Janusza.
Dziękuję bardzo. Myślę sobie, ja widzę panie sołtysie, zaraz pana poproszę. Myślę sobie, że skoro wśród naszych radnych są specjaliści z tak różnych dziedzin, to być może, że redakcja skorzysta również z ich umiejętności i znajomości tematu, nie opierając się wyłącznie na własnych fachowcach. Także zapraszam panie Piotrze do współpracy z każdą prasą, również z mniej życzliwą dla urzędu, czy też dla rady. Rozumiem, że pan sołtys chciał dopytać jeszcze, tak? Bardzo proszę.
Chodzi mi o to, czy to będzie prowadzone w każdej, w każdym sołectwie, ta dodatkowa rura?
Czy z tego, co ja wiem, to żeby zmniejszyć koszty i nakłady, to w istniejącym tak zwanym wykopie dokładamy oprócz czterech rurek, w cudzysłowie unijnych, dokładamy piątą własną. I wtedy można zrobić tak, to jest jeden z dalszych koncepcji, że jeżeli będzie światłowód w tej rurze, który najprawdopodobniej operatorzy są zainteresowani w dmuchiwaniu światłowody, bo największym kosztem budowy jest koszt projektu pozwolenia wykopu jak gdyby no, samych tych uzgodnień, bo to najdłużej trwa. Natomiast samo wdmuchnięcie światłowody już nie jest aż tak kosztowne i operatorzy są powiedzmy wstępnie zainteresowani. I wtedy na jednej z tych rur możemy postawić, nie wiem, nadajnik radiowy, tak zwany Wi-Fi, i w danym miejscu, gdzie jest duże skupisko, rozsyłać sygnał radiowo. To jest jedna z koncepcji, gdzie WAR również to robi. Natomiast to, o czym pan mówi, no to jest tak naprawdę budowanie sieci już nie magistralnej, a rozdzielczej, a to już są dużo większe koszty, jeżeli mielibyśmy do sołectwa doprowadzać, niż te, które mamy teraz w tym metropolitarnym dostępie. Także to jest nie to.
Czyli w dalszym ciągu indywidualny korzysta z tego, co jest aktualne.
Nie mam przyjaciół.
Czyli sieci radiowe.
Znaczy, no, ja przepraszam, ale
tak, do końca.
Panie sołtysie, zapraszam do wszystkich, którzy prowadzą ten projekt, tam pan dopyta szczegółów. Natomiast tutaj my mówimy o czymś innym, nie o obsłudze indywidualnego klienta w szerokopasmowy dostęp. Ja jestem laikiem.
Stworzenie ale naprawdę możliwości.
Tak, no, natomiast to jest, proszę państwa, trochę
potencjał,
tak.
Może tak lepiej. Potencjał.
Mówię, ja jestem laikiem, ale dla mnie szerokopasmowy dostęp nie jest potrzebny w sołectwach. Bo to daje ogromne, znaczy mówię, przepraszam, szerokopasmowy dostęp tak, ale nie jest potrzebny światłowód. Światłowód jako taki. Ja mówię, jestem laikiem, ale ja nie chciałbym podejmować dyskusji tutaj. Oczywiście nie odbieram głosu, nie pouczam, nie łaję, udzielę głosu, ale wzywam, żeby no, w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie zadawać pytania. Pan wójt chciałby zabrać głos.
Nie, panu sołtysowi chodziło o to, czy każde sołectwo będzie korzystało w ten sposób, jaki będzie korzystało z sołectwa, gdzie będzie przechodziła metropolitarna sieć szeroko pasmowego dostępu do internetu. Ja mówię, że nie, bo 21 km jest za mało siecią, żeby dotrzeć do każdego sołectwa. Linia, którą będzie przechodziło ten światłowód, jest nam znana z mapy, z projektu technicznego i tam będzie wkopana ta rura piąta. Natomiast chcemy skorzystać z tego, bo to już jest gotowe. Środki unijne są przeznaczone na między innymi wykopy. Natomiast my mamy obowiązek podłączyć szkoły. I na tej linii od Marmurowej, a więc Kopanka, Kalonka, Grabina, Borchówka, Cześć Bogini, Byszewy, Skoszewy będą miały. Natomiast najbliżej na Tolina będzie Pichtu, gdzie będzie przechodziła linia do Lipi. I teraz, jeżeli to już będziemy mieli, spojrzymy na mapę i w dalszym etapie będzie można rozbudowywać w ten sposób, kopiąc kanalizację dla tego rury do światłowodu. W związku z tym, to co ja uważam, w następnych 2-3 latach może być, ale to zależy od rady i przeznaczenia środków finansowych, że w każdym sołectwie może być rura, w którym będzie światłowód. Natomiast będzie na pewno lepszy dostęp radiowy, czyli od tej szafy, co pan Piotrek powiedział, że można po drodze postawić na tym światłowodzie. Na pewno zwiększy się, no niestety, nawet jak aplikację prowadziliśmy, to nie było w jednym roku wszystko, tylko to się rozłożyło na 5-7 lat. I tutaj jest to samo.
2000 razy 10.
Dziękuję.
20 tysięcy.
Rozumiem, że pan sołtys nie jest usatysfakcjonowany.
Nie od razu Rzym zbudowany w tym momencie.
Natomiast po prostu dlaczego? Wszyscy bardzo liczą na internet. Okazuje się, że w dalszym ciągu, po tylu latach, dalej nie będą mogli korzystać z możliwości pracy w internecie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj, bo pan radny Żeromiński chciał zabrać głos. Znaczy, proszę Państwa, to ja powiem tak, że... Proszę bardzo.
Proszę Państwa, bo ja nie chciałem głosu zabierać, bo ja najmniej się znam, a to są koledzy, którzy w tym pracują i chyba to by lepiej nam to wytłumaczyli. Proszę Państwa, ja sobie na szybko obliczyłem, że dzisiaj godzimy się na doprojektowanie, żeby ta kiedyś ta rurka nasza, własna, jak tu powiedziane, znalazła się w tym projekcie. To kosztuje 7 tysięcy. Jeżeli na to się zgodzimy, to musimy mieć w zanadrzu, jak to się mówi, kiedyś w przyszłości na tą rurę. Jak dobrze zrozumiałem, a jeżeli źle, to Państwo mnie tutaj zaraz poprawią. Metr tej rury kosztuje 15 zł, a jest 21 tysięcy, to musimy szybko mieć 315 tysięcy w pogotowiu, żeby tylko, jak to się mówi, zakopać przy okazji budowy tej pierwszej rury, tą naszą. Także tutaj, proszę Państwa, jeżeli jestem w błędzie, to tu kolegów proszę o korektę. A jeżeli nie, to tak 315 tysięcy, ta kwota musi być kiedyś w przyszłości naszykowana. Dziękuję. I dalej idziemy tą główną trasą, bo przecież my będziemy korzystać z tego wykopu, który będzie wykonany pod tą pierwszą rurę. I tak dalej, i tak dalej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Zbyszku, proszę sobie nie odbierać fachowości w zakresie liczenia. Dobrze pan to liczył, no ale proszę, bo zgłaszał się pan radny wcześniej.
Ja może odpowiem w ten sposób. Myślę, że na tym etapie możemy, jeżeli ja dobrze zrozumiałem jakby tutaj intencje też, bo ja wcześniej z panem Januszem, dużo wcześniej, jak tylko jakby przystąpiliśmy do tego, myśleliśmy nad tym, żeby coś zrobić, żeby skrócić ten okres tych 5 lat komercyjnego wykorzystania i możliwości. I według mnie wydanie tych 7 tysięcy w tej chwili nie powoduje, że musimy zarezerwować 300 coś tysięcy, bo 7 tysięcy to jest koszt projektu i pozwolenia na budowę. Jeżeli ono będzie, to w każdej chwili będziemy mieli możliwość Ale do momentu budowy. Do momentu budowy, bo jak już będzie wybudowane, to już jest po ptokach. Natomiast z chwilą, kiedy będzie ogłoszony przetarg, to możemy, według mnie ryzykujemy jako gmina, w tej chwili koszt 7 tysięcy. Natomiast jeżeli po przetargu okaże się, że nakłady będą, czy wykonawstwo będzie niższe od zakładanych, no to jak gdyby możemy z tej kasy gdzieś tam próbować to wziąć. Zawsze jest tak, że z chwilą, czy podczas budowy, koszt dołożenia, czy zmodernizowania, czy powiększenia jest dużo mniejszy, jeżeli mielibyśmy budować tą rurkę od podstaw nową jedną. Więc myślę, że tutaj nie ma aż takiego ryzyka, a jak gdyby korzyść może być dużo większa. No, tutaj odpowiadając trochę panu Sołtysowi, to jest tak, że my jako ci, którzy uczestniczą w tym projekcie i nie tylko my, bo cała Polska ma ten sam problem, że budując główny światłowód, główną magistralę, no z niej nie ma możliwości skorzystania tak w bezpośredni sposób klienta indywidualnego. Teraz są różne koncepcje, projekty, łódzka agencja też się w to włączyła i inne agencje w innych miastach. Jak tutaj wykorzystać ten główny światłowód do tego, żeby móc gdzieś tam świadczyć usługi klientom końcowym? Też nie wszystkim, bo wiadomo, że łączność radiowa ma pewne ograniczenia, ale ma możliwości takie, które wystarczają w zupełności do korzystania w domu. Łącze 2, 6 czy 10 megowe, jak gdyby nie ma większego problemu. A z kabla światłowodowego, jeżeli dobre są zakończenia, jak gdyby internet jest w odpowiedniej wielkości załączony, nie ma żadnego problemu. Tyle.
Dziękuję bardzo. Myślę, że dobrze, że się interesujemy tym, jak wydawać pieniądze i jak zabezpieczać na kolejne wydatki, tym bardziej po tym, co no, tak trochę czarno przedstawił na komisjach pan radny Jackiewicz. Czy są jeszcze jakieś pytania? Skoro nie ma, to... Aha! Nie mamy jeszcze projektu uchwały, bo skupiliśmy się na projekt metropolitalnej sieci. Ja miałem jeszcze... Bo ja mam jeszcze jedno pytanie, pani Mariolo. Pani powiedziała o 700 tysiącach, tam z groszami ja nie zapisałem wszystkiego, na zabezpieczenie środków na drugi etap budowy Centrum Kultury i Ekologii. Ja rozumiem, że to jest ta sugestia, o której pan wójt wspominał, że zabezpieczenie tych środków stworzy możliwość pozyskania środków zewnętrznych, nawet nie możliwość, ale wręcz pewność. Nie? To proszę mi to rozjaśnić.
Kwota 700 220 zł 11 groszy jest niezbędna właśnie zabezpieczenia, ponieważ środki zostały już przyznane i trzeba podpisać umowę, czyli środki unijne zostały przyznane w wysokości 310 498 zł. My drugiego etapu w budżecie nie mieliśmy, dlatego nie możemy podpisać umowy, aby te środki nie mieć. Dlatego w tej chwili zabezpieczamy, ewentualnie uchwała zostaje podjęta, podpisujemy umowę i na następnej sesji zmieniamy klasyfikację tych środków, czyli już będzie wskazanie, że część to jest unijnych, część jest naszych, ponieważ no, tych środków nie mamy na ten wkład unijny, prawda, tak naprawdę, bo jest ceny w kredycie, więc zamieniamy kredyt, ten normalny, który w tej chwili jest zapisany, czyli kredyt komercyjny, na finansowanie wyprzedzające Banku Gospodarstwa Krajowego, więc gdzie wtedy Bank Gospodarstwa Krajowego z naszego otworzonego rachunku zapłaci tą kwotę w naszym imieniu i później zwrot środków tutaj unijnych nastąpi na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego.
Czyli tych pieniędzy nie zobaczymy.
Rozumiem. Właśnie chciałem się upewnić, że to nie tylko jest możliwość, ale wręcz pewność, że te środki już mamy przyznane. I druga rzecz taka, że gdybyśmy nie podjęli tej uchwały w treści proponowanej przez panią, byłoby to równoznaczne z rezygnacją z korzystania tych przyznanych środków, tak? Dobrze rozumiem. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jackiewicz.
Ja mam do pana wójta tylko takie małe pytanie. Może pan wójt wyjaśni. Gdy dokonywał się podziału wolnych środków, pan wtedy nie przewidywał środków na ten drugi etap. Natomiast w tej chwili oczywiście musimy ten drugi etap przygotowywać. sięgniemy po kredyt. Czy wtedy nie można było tego planować, czy to było warunkowane?
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie radny Jackiewicz, dobre pytanie, bo ja wtedy nie byłem pewny, czy dostanę sprawę środków. Złożyłem wniosek i czekałem do momentu, kiedy będzie odpowiedź. Jest odpowiedź, że możemy podpisać i proszę teraz o ewentualne zabezpieczenie. Przedtem bym proponował i bym nie miał tego pewności, że podpisane mam na następnego dnia umowę. W związku z tym, no nie proponowałem nawet. A teraz jestem pewny i proszę o to, żebyśmy wzięli. W związku z tym, no dziękuję serdecznie za zainteresowanie. Dziękuję.
Czy wyjaśnienie wystarczy? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Skoro nie ma, to bardzo proszę Komisję Uchwały wniosku o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 46/249/10 Rady Gminy Nowotolna z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowotolna na rok 2010. Rada Gminy Nowotolna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy Nowotolna na 2010 rok o kwotę 440 237,78 zł. Punkt pierwszy. Dochody bieżące zwiększenie jest 204 237,78 zł. Punkt drugi. Dochody majątkowe zwiększenie 200 000 zł. Kapela numer 1. Paragraf 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Nowotolna na 2010 rok o kwotę 714 735,78 zł. Punkt pierwszy. Wydatki bieżące zwiększenie o 22 833,67 zł. Punkt drugi. Wydatki majątkowe zwiększenie o 691 052,11 zł. Tabela numer 3. Paragraf 3. Punkt pierwszy. Planowane wydatki na inwestycje zwiększa się o kwotę 691 052,11 zł. W związku z dokonanymi zmianami tabela numer 9 do uchwały nr 40/221/10 Rady Gminy Nowotolna z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowotolna na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą numer 3 do niniejszej uchwały. W związku z dokonanymi zmianami limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia tabela numer 4. Punkt 3. Tabela numer 10 to uchwały numer 4521/10 na 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą numer 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Punkt 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Nowotolna na 2010 rok z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o kwotę 310 498 zł. Punkt 2. W związku z dokonanymi zmianami tabela numer 3 do uchwały nr 40/221/10 Rady Gminy Nowotolna z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowotolna na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą numer 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Planowany deficyt wynosi 2 186 027 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 274 589 zł. Wolnych środków w kwocie 1 781 294 zł. Paragraf 6 punkt 1. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250 000 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 444 589 zł. prognozom tego długu i wkład gminy na koniec 2010 roku i lata następne przedstawia tabela numer 8. Paragraf 7. Tabela numer 6 to uchwały numer 45/241 przez 10 Rady Gminy na Podkowla z dnia 27 maja 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą numer 7 do mniejszej uchwały. Paragraf 8 punkt 1. Zwiększa się plan dotacji udzielanych w Budżetu Gminy na Podkowla na 2010 rok o kwotę 15 365 zł. Punkt 2. W związku z pokonanymi zmianami tabela numer 8 do uchwały numer 40/221/10 Rady Gminy Nowopolna z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowopolna na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą numer 9 do mniejszej uchwały. Paragraf 9 punkt 1. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dla wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych. Dział 710, rozdział 71.030, paragraf 42.10, zwiększenie o kwotę 1.005 zł. Dział 710, rozdział 71.030, paragraf 47.00, zmniejszenie o kwotę 1.005 zł. Punkt 2. W związku z dokonanymi zmianami tabela numer 12 do uchwały numer 40/221/10 Rady Gminy Nowopolna z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowopolna na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą numer 10.
Ale w maju się mówi, że też, bo
paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się Gminowi Gminy Nowopolna. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla prawa miejscowego.
No sobie nie pytam. Ja teraz tworzę ten
komputer. Dziękuję bardzo.
Komputer.
Poddam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam podjęcie uchwały. Pan radny Jackiewicz, proszę o głos.
Panie Wójcie, mam jeszcze pytanie, to znaczy już nie chciałem tutaj w tym głosowaniu przeszkadzać, ponieważ umowy dotacji muszą mieć określony tytuł. Jak brzmi umowa, czyli będzie umowa na przykład na dofinansowanie, na budowę, na to i tak dalej. Jak brzmi umowa na dotację z ministerstwem zawarte? Bo jeżeli jest budowa gminy parkowego centrum kultury, to jak brzmi umowa, tytuł tej dotacji, na co jest przeznaczana, jeżeli można.
Bardzo proszę w imieniu pana wójta odpowie pani skarbnicy.
Umowa, jaką otrzymaliśmy, otrzymuje ma brzmienie dotyczącej realizacji zadania pod nazwą Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w ramach programu Infrastruktura Kultury. Nie ma zapisu budowa.
Dobrze,
to wystarczy, czy...
To znaczy, ja bym tylko wtedy poprosił tutaj przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, żeby sprawdził dokumentację przetargową, jak było tytuł zadania wcześniej, mówi to, co jest związane tutaj z tym, związane z umową dotacji. Dziękuję.
Znaczy, dziękuję. Ja przepraszam, panie radny, ale nie nadążam, bo być może, że pan zwrócił się teraz o to, żeby zapoznać się z treścią tytułu umowy, tak?
Umowa dotacji jest na określone zadanie, tak. Określony tytuł. Już nie, ani nie, tutaj nie chcę dać, żeby tam oczywiście sprawdzano, czyli jak brzmi tytuł zadania zapisane w księgach rachunkowych, jak jest w zakresie umowy, czy to jest zgodne, jeżeli to jest zgodne.
Jeżeli jest zgodne, to nie stwarza żadnego zagrożenia. W przypadku, gdyby nie było zgodne, mogłoby być trudności. Dobrze. Rozumiem, że nie miało to wpływu na głosowanie i na przebieg naszych obrad. Przechodzę w takim razie do kolejnego punktu.
wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki akcyjnej Łódzkie Centrum Handlowe Zjazdowa w Łodzi. Bardzo proszę o wprowadzenie pan burmistrz.
Tak? Jeżeli można, to ja spróbuję jeszcze kilka słów powiedzieć. Szanowni radni znają, natomiast osoby zaproszone bliżej się zapoznają. Po moim wprowadzeniu gmina Nowosolna jest właścicielem 10 akcji o nominale 1000 zł każda spółki akcyjnej Łódzkie Centrum Handlowe Zjazdowa. Było to wykupione w 2000 roku. Samorządy, w tym Łódź, przede wszystkim udziałowiec taki strategiczny, miała swoje udziały i teraz pojawiają się możliwości zbycia, nie, możliwości pozyskania środków unijnych, ale większość tych akcji winno należeć do osób fizycznych. W związku z tym zarówno Łódź, jak i pozostałe samorządy, które miały te akcje mniejsze, o mniejszej ilości, podejmują uchwały o zbyciu. W związku z tym, że zarząd spółki zjazdowa, jak i również rada nadzorcza i walne zebranie uzgodniło i ja podpisałem umowę pro forma o zbyciu, warunkując, że będzie to uzależnione od podjęcia uchwały przez Radę Gminy. I dzisiaj przedstawiam taką uchwałę o zbyciu. Wcześniejsza wartość akcji przy zakupie to 1000 zł. Obecnie możemy ją zbyć za 1268,62 grosze. Nie jest to zarobek, ale to miało na celu udział samorządu w takich spółkach. Jak ktoś pamięta, były takie kłopoty i istnienie dwóch spółek, Ksawerowa i Zjazdowej. I żeby utrzymać tą Zjazdową, samorządy wsparły i posiadając te akcje, natomiast tam pojawiły się dogodniejsze albo bardziej powinny być przyjazne, nie zawsze były, samorządowi, tam również powstała aleja samorządowa czy aleja gminna, a teraz jest różnie, wiadomo, że komercja i zysk jest najważniejszą sprawą dla spółek komercyjnych, dla spółek akcyjnych. W związku z tym mam prośbę o podjęcie uchwały o zbyciu tych 10 akcji, a środki finansowe, które będziemy mieli po stronie dochodowej, proszę zastanowić się, albo to pani skarbnik powie, gdzie ewentualnie ulokować przy wydatkach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Skoro nie ma, to poproszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 46/250/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wydarzenia zgody na zbycie akcji spółki akcyjnej Łódzkie Centrum Handlowe Zjazdowa w Łodzi. Rada Gminy Nowosolna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Upoważnia się Wójta Gminy Nowosolna do zbycia 10 akcji spółki akcyjnej Łódzkie Centrum Handlowe Zjazdowa w Łodzi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Poddam projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały. Pan radny Jaskiewicz, proszę o głos.
Mam pytanie do pana wójta i do pani skarbnika. W związku, to jest typowa taka inwestycja, forma udziału w takich inwestycjach. Mam prośbę o przygotowanie symulacji i przedstawienie na piśmie prawnym opłacalności inwestycji czy tych udziałów. Oczywiście uwzględniając wartość pieniądza w czasie. Dlatego, że na przykład opracowanie roku bywało 4, 5, 6, uwzględniając inflację i ten okres czasu, jaki był, żebyśmy mogli ocenić opłacalność wejścia w udział w tej sytuacji.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wójt prosi o głos.
Jeżeli można, bo być może przynajmniej ja bym się przymierzał po raz pierwszy do takiej symulacji,
która by pozwoliła panu dostarczyć takie informacje. Prosiłbym bardzo na piśmie złożenie swojego formułowania, bo przynajmniej dla mnie, może pani skarbnik już kończy studia i rachunkowości, być może to będzie umiała, ale bardzo proszę o dostarczenie. I pani radny Jackiewicz, bardzo bym prosił, jeżeli ja bym miał kłopoty, a pani skarbnik nie mogła mi w końcu pomóc tak dokładnie, a ja będę udzielał informacji, proszę o wskazanie ewentualnie firmy, która by to zrobiła, bo jest taka procedura, że ewentualnie wspomagamy się, tak samo jak i biegli rewidenci albo firmy, które robią audyty roczne, też by można było skorzystać, jakby pan mógł, ale to tylko w przypadku, kiedy sobie damy radę, dobrze?
A pan nie?
Bardzo proszę, pan radny Jackiewicz.
Wojewódzcie, to znaczy, że oczywiście...
Nie na stałe, na stałe.
Tak, jeżeli uwzględnimy, zajmą się do takiej prognozowania, liczenie prostych matematycznych zależności w liczeniu pieniądza w czasie, to bym nie ma. W razie czego, jeżeli trzeba będzie to podpowiedź, dlatego, że wtedy będziemy mogli ocenić, jak to z punktu widzenia tych udziałów efektywności funkcjonowania. Dziękuję bardzo. Ja wszystko wiem, jak się już podpowiem.
Dziękuję bardzo za tą wymianę zdań. Ja tylko chciałbym sprostować, że pani skarbnik już skończyła dawno studia, teraz jedynie specjalizuje się, także myślę, że takie wyjaśnienie. To tyle. Proszę państwa, proponuję 10 minut przerwy. No to tyle. Także ogłaszam 10 minut przerwy.
Masz włączać się gadulstwo.
Nie, bo już jeszcze...
Nie wiem, dlaczego.
Już chciałem. Ja wiem, jakie to trudności będą. Wtedy nie było pieniędzy na wody.
W przyszłości pewnie pan Żeromiński mi nie napomina, że już minęło 10 minut. Bardzo proszę o... I bardzo proszę o zajmowanie miejsc. I zachowanie spokoju. Pozwolę sobie wznowić po przerwie obrady 46. sesji Rady Gminy Nowosolna i przejdę do kolejnego punktu. Jest to punkt 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu. Nie będę czytał całego tytułu, ponieważ tam były pewne uzupełnienia i kto będzie przedstawiał? Pan wójt, tak? To bardzo proszę, panie wójcie. Tylko proszę z uwagą jakby tytuł uchwały.
Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni radni, zaproszeni goście. Ja chciałem poinformować, że jedna uchwała mówi o doprecyzowaniu środków finansowych na, i to ma miejsce w Kopance, zaraz tu powiem, bo po przetargu koryguje się uchwały zarówno powiatu, jak i gminy, dostosowując kwotę w uchwale do kwoty wynikającej z przetargu. A więc uchwała brzmi: udzielenie pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu na wykonanie dokumentacji, przepraszam,
Nie, ale dobrze pan zaczął, panie wójcie, bo pan wprowadza projekt uchwały nie tyle w zakresie tej zmiany.
Bo są trzy uchwały jednocześnie jedna po drugim. W związku z tym ja zaraz zobaczę w porządku obrad. Ulica Aksamitnej. Dobrze, to przepraszam bardzo, panie przewodniczący.
Kolejna
uchwała dotycząca pomocy powiatu łódzkiemu wschodniemu dotyczy ulicy Aksamitnej. Na wniosek działkowców, mieszkańców, radnych i moich pism dotyczących złego stanu drogi ulicy Aksamitnej, Rada Gminy, Rada Powiatu zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwały, która będzie mówiła o pomocy finansowej na dokumentację. W związku z tym udzielenie pomocy finansowej powiatu łódzkiemu wschodniemu na wykonanie dokumentacji projektowej prostorysowej na przebudowę drogi powiatowej ulicy Aksamitnej w Kalonce na odcinku około 1000 metrów w gminie Nowosolna. I tu przeznaczamy, tak jak pani skarbnik mówiła, w 2010 roku na to zadanie 15 tysięcy złotych. Jest to 50 na 50 finansowanie. Być może po przetargu będzie to więcej lub mniej, to wypowiemy się co do realizacją. Zajmie się powiat łódzki wschodni. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, Pan Wójt przeszedł do punktu 10, ale ja już pozostanę przy tym. W porządku obrad ulica Aksamitna jest punktem 10. My mieliśmy punkt 8 dotyczący chodnika.
No to ja mam złe zaproszenie.
Nie.
Dobrze.
Tylko, no,
ale pierwsza jest na Aksamitnej.
A nie od Aksamitnej do Górnej Chodni. A 10 to jest przebudowę projektu.
Tak, to dwa razy jest ulica Aksamitna.
Znaczy jest podane.
Znaczy ja mam pytanie do... Nie można zmieniać.
No, ja prowadzę, przepraszam.
Także
jeszcze raz,
proszę, jak pani...
jeszcze raz przepraszam, bo te trzy uchwały są podobne.
Aksamitna jest do
zaraz o chodnik. Teraz
proszę o wprowadzenie uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu na zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej 1186 na odcinku od ulicy Aksamitnej do ulicy Głównej w Kalonce.
Ale jeżeli można, panie przewodniczący, numeracja uchwał jest tak, jak mówić zaczął.
Nie,
dobrze jest.
Pierwsza jest...
Pierwsza jest ulicy Aksamitnej.
Nazwa ulicy Aksamitnej jest zarówno w jednym, jak i drugim projekcie uchwały.
Dobrze. Od ulicy Aksamitnej do ulicy Głównej. W związku z tym...
Zaczynamy teraz chodnik pan wprowadza, tak?
Dlatego opowiadam. Chciałbym, aby została wprowadzona uchwała dotycząca chodnika. Nie na wierzchu.
Dobrze.
Tu właśnie, jeżeli chodzi o numerację uchwał, to jest na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej.
Który to jest numer uchwały?
251.
To jest dobrze napisane, ale to tak...
No to zmieńmy to tak, jak jest w porządku. Tam można, numer można zmienić.
Panie przewodniczący, to może tak jak uzgodnimy, albo jak ma komisja...
Nie, kwestia zmiany numeracji.
Dobrze.
To znaczy, proszę Państwa, ja przepraszam za zamieszanie, biorę to zamieszanie na siebie, jednakowoż...
Zaczynamy od chodnika,
tak?
Niezależnie, nie jestem przyczyną tego nieporozumienia. Powinniśmy realizować porządek. W porządku mamy uchwałę dotyczącą projektu chodnika. Dlatego też proszę o zmianę numeracji i realizację porządku obrad. Panie Wójcie, jeżeli mogę, to wracamy do chodnika przy drodze powiatowej.
Dziękuję bardzo. Na wnioski radnych z tego terenu, z okręgu Kopany, Kalonka, jak i mieszkańców, zachodziła konieczność poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika. My mieliśmy w swoim działaniu chodnik na terenie gminy innej drogi od ulicy Głównej w kierunku końca miejscowości. Natomiast żeby podjąć działania i żeby ten chodnik był również od skrzyżowania, czyli od ulicy Aksamitnej do ulicy Głównej, należało rozmawiać z powiatem. Jest to droga powiatowa, ale my jesteśmy skłonni też współfinansować na etapie projektu, jak i również wykonawstwa. W związku z tym będzie to podstawą do zrealizowania zadania. Nie wiem, no być może jeszcze w tym roku, w zależności kiedy ogłoszą przetarg, bo realizatorem zadania będzie powiat łódzki wschodni. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zaproszeni goście, wnoszę o przyjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od ulicy Aksamitnej do ulicy Głównej w Kalonce, gmina Nowosolna. Kwota 10 000 zł i to jest